Moi drodzy, to nasze dzisiejsze trzecie już spotkanie w przestrzeni rekolekcji wielkopostnych, czyli tych tak zwanych ćwiczeń duchowych, ćwiczeń, które dotyczą naszego wnętrza, naszego ducha. Pora, abyśmy zwrócili uwagę na tą drugą postawę, drugą przestrzeń naszej codzienności, która wydobywa z nas pokłady świętości, pokłady dobroci, pokłady pięknego człowieczeństwa. Bo powtórzę, świętość nie jest do zdobycia, ona nie jest poza nami, ale jest do wydobycia, do odkrycia wcześniej, do przeżycia. I niewątpliwie na tej drodze wydobywania świętości z nas potrzebna jest wiara, o której wczoraj powiedzieliśmy sobie bardzo dużo. A w kolejności dzisiaj chcę wam powiedzieć, że tą drugą postawą, tym drugim zmysłem jest nadzieja. Nadzieja, która mówi, aby pragnąć dla tego świata tego, czego pragnie Bóg. Wiara mobilizuje mnie, aby patrzeć na świat tak, jak patrzy sam Bóg, a nadzieja chce, abym pragnął dla świata, dla siebie, dla drugiego człowieka, tego, czego pragnie Pan Bóg. Moi kochani, kiedy studiowałem we Włoszech, tak się złożyło, że byłem we wspólnocie międzynarodowej. To była końcówka lat 90. Piękne doświadczenie zakonników z całego świata, bo praktycznie byliśmy z 4 kontynentów, ponad 18 języków. Oczywiście, że nasz tutaj europejski klimat troszeczkę nas jednoczył i mobilizował, żeby dużo ze sobą spędzać czasu, ale otwieraliśmy się również na inne kontynenty i ubogacali siebie nawzajem. Często w tych naszych spotkaniach i rozmowach jakoś starałem nawiązać się kontakt jednym z karmelitów z Węgier. Dużo rozmawialiśmy, wiele nas łączyło. Natomiast on kiedyś odważył mi się powiedzieć o jednej takiej sprawie. Otóż, nawiązując trochę do naszych barw narodowych, do bieli i czerwieni, mówi: słuchaj, Mariusz, wy Polacy rzeczywiście macie szlachetne serce. Macie szlachetne serce. Macie rozmach, jeśli chodzi o pomoc, o wyrozumiałość. Potraficie to. Macie to szlachetne serce, ta biel. Macie również niesamowitą determinację, siłę walki i chęć poświęcenia siebie i swojego życia. To jest ta czerwień. Natomiast czegoś wam brakuje, a my Węgrzy to mamy. Bo w naszej fladze jest trzeci kolor, a mianowicie jest zieleń. I dobitnie dał mi do zrozumienia, że właśnie nam Polakom brakuje nadziei. Że często żyjemy naszą chlubną przeszłością. Jak to wielkim państwem byliśmy, jak to wiele posiadaliśmy, jak to wiele zdobywaliśmy, jak to wspaniałych królów, władców, włodarzy ojczyzny mieliśmy. I ciągle jakoś żyjemy właśnie takimi później rocznicami, jubileuszami, tym co było. A człowiek nadziei, moi kochani, to ten, który owszem jest zakorzeniony i dobrze znając swoją historię, swoją tożsamość, patrzy z odwagą, bez lęku w to, co jest przed nim. I dzisiaj chcę wam, moi drodzy, powiedzieć o trzech takich niezwykłych, a jednocześnie bardzo prostych postawach dotyczących naszej codziennej nadziei. A zatem, kim jest człowiek nadziei i czym się kieruje? Otóż człowiek nadziei potrafi z wdzięcznością popatrzeć na to, co było. Z wdzięcznością przeżywać to, co ma za sobą. Z wdzięcznością próbować ogarnąć swoją przeszłość. Wiele spraw przeżyliśmy. Wiele osób spotkaliśmy na drogach naszego życia. Wiele doświadczyliśmy, również tego, co jest trudne, wymagające i przerastające nas po ludzku, ale co jednak wydobywało z nas mądrość życiową, doświadczenie. Bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że mądrości uczymy się na błędach, o ile potrafimy z nich skorzystać. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj warto, ucząc się być człowiekiem nadziei, z wdzięcznością popatrzeć na to, co było. Każdy z nas ma inną pulę przeżytych lat, ale z pewnością przez te lata wiele spraw było, za które warto podziękować. Popatrzeć na nie z wdzięcznością. Mało tego, pobłogosławić za nie Boga. Pobłogosławić, czyli dobrze powiedzieć o tym, co przeżyło. Benedire, dobrze mówić o tym, co jest za mną. Oczywiście mam świadomość, że również pośród tej przeszłości, którą mamy za sobą, są sytuacje trudne, bolesne, które gdzieś nosimy w pamięci. Są momenty, których żałujemy, że taką, a nie inną decyzję podjęliśmy i to nam ciąży. Są może jakieś zranienia, nieprzebaczenia, lęki, obawy związane z tym, co zrobiłem kiedyś w przeszłości. I moi kochani, dla nas wierzących jest przestrzeń i przymiot Boga, któremu trzeba oddać tę przeszłość. Oczywiście, że trzeba sobie może na różne sposoby czasami życiowo pomóc. Być może potrzebny jest psycholog, psychiatra, żeby to życie moje psychiczne uporządkować. Ale nie zawsze wszystko te osoby są w stanie zrobić. Ta przeszłość czasami boląca, krwawiąca, ciężka. Trzeba ją złożyć w miłosierdziu Bożemu. Po to, żeby Pan Bóg pomógł mi zrozumieć, a może nie tyle zrozumieć, przyjąć pewne sytuacje. Były, wydarzyły się. Kiedyś, moi kochani, z drżeniem serca na jednych rekolekcjach, dokładnie w Lidzbarku Warmińskim, poszedłem do poprawczaka. Przyszła do mnie katechetka, mówi: uczę w szkole w poprawczaku. Ciężka sprawa, ale dobrzy chłopcy, pogubili się. Poszedłem tam, ona troszeczkę nakreśliła mi sytuację, przynajmniej niektórych z nich. Opowiedziałem im trochę o swoim doświadczeniu kapłańskim. Opowiedziałem im o nadziei, jaka może na nowo zagościć w ich sercach. I wiecie, moi drodzy, skwitowałem to nasze spotkanie wobec nich, bo chłopcy się popłakali. Zresztą ja z nimi również, widząc ich łzy i chęć poprawy. Zobaczyliśmy też taki film, który im pokazał pewną prawdę o ich samych. Mówię tak: słuchajcie, nie jest ważne, co się stało. Wiele macie za uszami. Ale jest ważne, co z tym zrobicie teraz. Tu i teraz. Popatrzcie, moi drodzy, często wracamy do przeszłości i mówimy: no gdybym miał tą wiedzę i mądrość, którą mam dzisiaj, to takiej, a nie innej sprawy bym już więcej nie zrobił. Szczególnie jak rozmawiam z matkami, to mówię: no mogłam więcej czasu dać dla dzieci, dla syna, dla córki, ale no nie dałam. Ale pytam się, czy dałaś tyle, ile, na ile cię było stać? No tak, wtedy tak. No to spokojnie. Dzisiaj dorosłaś, dojrzałaś, dałabyś więcej. Zmieniłabyś coś, słownictwo, więcej może możliwości na spotkanie, więcej wrażliwości serca, bliskości. Dajmy tyle, na ile nas stać tu i teraz. A zatem człowiek nadziei to ten, który wdzięcznie patrzy na to, co było, a jednocześnie sprawy bolesne oddaje miłosierdziu Bożemu. To jest pierwsza postawa. Druga postawa związana jest z przyszłością. Czasami bardzo niewiadomą. I widzicie, moi kochani, my często, żyjąc w takich, a nie innych okolicznościach i bojąc się trochę przyszłości, włączamy taki mechanizm obronny, który zwie się narzekaniem, jak to jest źle. Kiedy mieszkałem jeszcze w Krakowie, to trochę więcej podróżowałem pociągiem, tak 10-15 lat temu. Klasztor mamy praktycznie na 6 peronie, wszystkie zapowiedzi słyszymy. I podróżując, czasami dużo rzeczy się dowiadywałem po drodze. Ale uwierzcie mi, że to, co było powtarzającym się refrenem, czy też stylem rozmowy, to było narzekanie. Jak to jest źle. Jak to przyszło nam żyć w najtrudniejszych czasach ludzkości. jak to żyjemy w najtrudniejszej przestrzeni geograficznej świata. Potok narzekań, jak jest źle. Oczywiście była też druga przestrzeń, gdzie większość ludzi podróżujących w pociągu była ekspertami, a mianowicie my duchowni, nie? To jest temat dyżurny. I tutaj wszyscy wiedzą wszystko, jak żyjemy, ile mamy, z kim żyjemy, co robimy, jakie grzechy mamy, wszystko. I tu wszyscy są specjalistami. Uśmiecham się, bo jest jeszcze druga taka przestrzeń, gdzie ludzie są ekspertami od duchowieństwa. Na weselu po 22, 23, to już wszyscy wszystko wiedzą. I też najczęściej chcą się wszyscy spowiadać i to z całego życia najlepiej. Moi kochani, człowiek nadziei jest otwarty na przyszłość. Nie boi się tego, co jest przed nim. Jeżeli ma głęboko osadzone korzenie w wartościach, jeżeli potrafi popatrzeć z otwartością na swoją przeszłość, to wie, że ten dobry Bóg go nigdy nie zostawił i nie zostawi. Pan Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. Stworzył arcydzieło, którym się zachwycił, bo sam powiedział, że to, co stworzył, było bardzo dobre, czy jest bardzo dobre, a zatem nas nie zostawi. A czasami, jak się słyszy niektóre dyskusje, no to tak jakby tego Pana Boga nie było, ma się wrażenie. Jakby pewne, nie wiem, koncerny, pewne grupy społeczne, polityczne opanowały ten świat i one są mocniejsze od Boga. One ten świat zniszczą. Nie, spokojnie. Pan Bóg czuwa. Dał nam dobrą, dał nam wolną wolę i rozum, którym możemy się kierować. A w sytuacjach takich, kiedy człowiek za daleko się posuwa, dopiero ingeruje, bo liczy na moją dojrzałość i liczy na umiejętne korzystanie z wolności, którą mi dał. A zatem, moi drodzy, z wielką otwartością na to, co jest przed nami, z wielkim zaufaniem, ale również ze świadomością, że trzeba życiowo trochę zaryzykować, bo kto ryzykuje, ten odczuwa smak życia. Nie ryzykujesz, nie żyjesz, powtarzam. Natomiast co zrobić z pewnymi obawami? Bo one są. Czy będzie dobrze? Czy uda mi się? Złóżmy to opatrzności Bożej. Tak jak bolące sprawy przeszłości dajemy miłosierdziu Bożemu, tam tak obawy, lęki i strachy, które gdzieś garną się w nasze serce, oddajmy opatrzności Bożej. I popatrzcie, sprawa załatwiona. Człowiek nadziei to przeszłość oddana Bogu w postaci wdzięczności. Przyszłość oddana Bogu w postaci otwartości. Przy tym duża dawka miłosierdzia, opatrzności i działamy, idziemy do przodu. Ale co nam tak naprawdę zostaje, skoro ani na przeszłość, ani na przyszłość nie mamy wielkiego wpływu? Otóż chodzi o to, żeby dobrze przeżyć to, co jest tu i teraz. Nic więcej. Bohaterka naszych rekolekcji, czyli Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, w jednej ze swoich genialnych poezji mówi, by kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko, ten dzień dzisiejszy jedynie. A zatem, jeśli chcę być dobrym, pięknym, wspaniałomyślnym człowiekiem nadziei, to do mnie należy tylko to, co jest tu i teraz. Trzeba przeżyć dobrze to, co jest tu i teraz. Tym dniem kolejnym się ucieszyć, tą konkretną osobą, tym wydarzeniem, tym spotkaniem, tym kolejnym wschodem słońca. Człowiek nadziei to ten, który kocha lato, bo jest cieplej, bo świeci słońce. Czasami spadnie deszcz, ale kocha zimę, ponieważ i ta pora roku jest ważna. Cieszy się tym, co przynosi kolejny dzień, jako konkretny prezent, dar od swojego Stwórcy. Na tym polega nasza codzienna nadzieja, cieszenie się życiem. Kohelet, człowiek, który czasami jako autor tej księgi Starego Testamentu jest traktowany jako taki malkontent, bo mówi ciągle o marności. Wiecie, moi drodzy, co jest marnością dla Koheleta? Gonienie za tym, czego nigdy nie zdobędę. Rozważanie cały czas, paplanie się w swojej przeszłości, co mógłbym naprawić. Nie mam już na to wpływu. Bądź też ciągłe rozważanie, co mógłbym mieć w przyszłości. Nie mam na to wpływu. To jest to gonienie za marnością, za parum, bo marność po hebrajsku to para, para wodna, której nie złapie. Dlatego Kohelet mówi, przeżyj dobrze to, co jest tu i teraz. Uciesz się życiem, uciesz się posiłkiem, uciesz się stołem, który dzisiaj Bóg ci zastawił. O to chodzi tak naprawdę. By kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko. Ten dzień dzisiejszy jedynie. Nic więcej. Moi drodzy, jak sobie ułatwić przeżywanie kolejnego dnia? Tak, żeby na maksa go przeżyć, na 100%. Całkowicie całym będąc w tym wszystkim. Jest taka dobra metoda karmelitańska. Mamy naszego karmelitę, może już teraz w postaci książek, bo on zmarł, ale wiele lat pracował w Szwecji. To dzięki jego ambicjom, odwadze powstał tam nasz klasztor w kraju protestanckim i dzięki niemu też mamy kardynała w Sztokholmie, który jest karmelitą, konwertytą z protestantyzmu na katolicyzm. I ten nasz karmelita, ojciec Wilfried Stinnissen, wiele ciekawych książek jest po polsku. Czytajcie te jego książki, są genialne. W każdym razie do niego przychodził pewien człowiek, który miał ciągle problem z życiem na zapas. Albo żył w przeszłością, albo zbytnio zabiegając o to, co będzie jutro. Był właścicielem dużej firmy, tym bardziej nakręcał swoim sposobem i stylem życia swoich współpracowników. No i wszystkim żyło się źle. I ten nasz karmelita powiedział mu tak, trzeba zmienić to. A zatem zmienisz to w ten sposób. Idziesz, wracasz do domu, wracasz do pracy, do obowiązków i zaplanujesz sobie jeden dzień, który będzie twoim ostatnim dniem. Pomyślisz sobie, dzisiaj jest środa, to jest mój ostatni dzień, jutro umieram. Jutra już nie będzie. I zobaczysz, jak będzie wyglądała ta twoja ostatnia środa życia. No i rzeczywiście ten człowiek pojechał do domu, do pracy, do obowiązków. Po jakimś czasie wrócił do naszego karmelity, no i tak z uśmiechem opowiada swój ostatni dzień życia. Mówi, no przyszedłem do pracy, nigdy nie dziękowałem swojej sekretarce, a wykonywała mrówczą robotę, no to czarującym uśmiechem ją obdarzyłem. Usiadłem z całą radą nadzorczą, żeby zaplanować, co mamy do wykonania nie za tydzień, nie za miesiąc, nie za rok, dzisiaj, dzisiaj, tylko dzisiaj. Mieliśmy więcej czasu dla siebie, więcej dobrych słów, więcej wdzięczności. A kiedy na zakończenie pracy tego dnia usiedliśmy razem, ewidentnie zrozumieliśmy, że zrobiliśmy o wiele więcej niż w tych dniach, które nie były dniami mojej śmierci. I opowiada dalej, kiedy wróciłem do domu, a żona wiedziała, że przeżywam mój ostatni dzień i miała świadomość, że jutro zostanie wdową, no to też z niesamowicie piękną postawą mnie przywitała. Było więcej czasu na to, żeby ze sobą porozmawiać, włączyć telewizor, spotkać się z dziećmi, ucieszyć się sobą, mając świadomość, że jutra nie będzie. By zakończyć tę historię, to jeszcze dodam, że kiedyś Pan Bóg mi pokazał, jak ważne są takie małe gesty i dobre przeżywanie swojego ostatniego dnia. To był rok bodajże 2014. Byłem w Przemyślu, w naszym klasztorze. Pomagałem też w takim zgromadzeniu zakonnym sióstr. One akurat prowadziły bursę dla dziewczyn. 8 marca. Mówię, zrobię prezent dla sióstr. Poszedłem na targ w Przemyślu. Kupiłem 9 tulipanów. Mówię do pani, tylko niech pani zapakuje każdy osobno, bo to nie jest dla jednej, tylko dla 9. I tak dumnie szedłem przez miasto. Każdy tam patrzył na mnie, szczególnie panie mnie dosyć mocno obserwowały, widząc, że tam nie ma jednej wiązanki, ale 9 tulipanów osobno zapakowanych, czyli dla 9. Przyszedłem do klasztoru, siostry mnie przywitały ku zdziwieniu, sobota rano, dłużej spały, bo dziewczyn w bursie nie było. Wszystko fajnie. No i na koniec tego spotkania przywożą najstarszą siostrę. Już na wózeczku, uśmiechniętą. Zawsze siedziała w pierwszej ławce, trochę głuchawa była. Ja myślałem, że ona wszystko rozumie, te genialne moje konferencje, a tu uśmiechała się, nadrabiała uśmiechem. I wiecie, co się wydarzyło? Ja to ze wzruszeniem trochę opowiadam. wzięła tego tulipana i tak patrzy na mnie z wielką wdzięcznością i mówi: Ojcze, jestem po 80. To jest pierwszy kwiatek, który w życiu dostałam. Pierwszy. Nikt mi kwiatka w życiu nie podarował. Ale to nie wszystko, kochani. Na następny dzień pojechałem do Krakowa. Przełożona tegoż klasztoru dzwoni do mnie. Wie ojciec co? Gienia zmarła w nocy z tym kwiatkiem. Może to banalna sprawa. Taka dziecinna, niektórzy by powiedzieli. Ale zobaczcie, to są nasze gesty dobroci. To jest nasze przeżywanie, piękne przeżywanie nadziei. Czy taka moja, kochani, nadzieja jest możliwa dzisiaj? Aby wdzięcznie podchodzić do tego, co było, otwarcie do tego, co jest i dobrze przeżywać swoje tu i teraz. Otóż, kiedy posługiwałem w naszym klasztorze, niedaleko Kielc, przez 5 lat tam byłem, pięknych 5 lat, do klasztoru przyjeżdżał pewien mężczyzna. Przyjeżdżał, żeby w jakiś sposób dorobić sobie. Miał ciężko chorą żonę. Agnieszka była pracownikiem naukowym w Łodzi. I ten przyjeżdżał po to, żeby w jakiś sposób dorobić. Agnieszka była chora, przeszła 16 chemii, nowotwór mózgu, który się odnowił. Musiała zrezygnować z pracy. Janusz też zrezygnował. Żyli z takiej głodowej zapomogi i on dorabiał. Kiedyś przyjechali razem. Widać było w tej młodej kobiecie wiele nadziei, że jednak z tego wyjdzie. Ale no, medycyna raczej była tutaj dobitna w diagnozie, pokazując, że to jednak jest już koniec. Że koniec jest blisko. Jest rok 2007. Wigilia i dzwoni do mnie Janusz. Złożył życzenia i na koniec mówi do mnie takie słowa: Ojcze Mariuszu, ja też będę ojcem. No to tak się troszeczkę uśmiechnąłem, mówię: ciekawe, jakim ojcem? Żona praktycznie jedną nogą nad grobem, do klasztoru nie wstąpi, żeby być ojcem ducha tak jak ja. A on zaczyna snuć historię. Mówi: wie ojciec co? Moja żona Agnieszka, nikomu nie mówiąc, słuchając bardziej podpowiedzi własnego serca, odstawiła leki. Te, które po tych chemiach dawały jej możliwość dalszego przeżycia. Ale jednocześnie te leki stały na przeszkodzie, aby pod jej sercem poczęło się życie. A ewidentnie dobitnie chciała być matką. I ktoś jej podpowiadał, że to jest ostatnia szansa. Januszowi oczywiście niczego nie powiedziała, ale kiedy trafiła do swojego onkologa, okazało się, że po nowotworze nie ma ani śladu, natomiast jest ślad nowego życia, które rosło pod jej sercem. Została przetransportowana do Centrum Zdrowia Matki Polki. Tam lekarze zbiegli się z wielkim zdziwieniem, jak to możliwe po 16 chemiach, przy tak wyniszczonym organizmie. No ale też oprócz podziwu zaczęli snuć różne hipotezy. Czy dziecko przeżyje, czy będzie zdrowe, czy matka przeżyje, czy pieniędzy starczy na życie, bo ani Janusz, ani Agnieszka nie pracowali. I urodziła się dziewczynka. Zdrowa zupełnie. Tereska się urodziła. A dlaczego Tereska? Otóż moi kochani, w 2005 roku po całej Polsce jeździły relikwie małej Teresy. Zresztą ta święta pełna pasji zjeździła już cały świat. My, karmelici, mamy sanktuarium świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w kraju muzułmańskim. W samym centrum Kairu w Egipcie mamy sanktuarium Tereski. Zresztą mamy dużo klasztorów w takich dziwnych i trudnych krajach. W Iraku, w Syrii, w Libanie, w Izraelu, tam gdzie powstaliśmy. I w tym sanktuarium małej Teresy jest bardzo dużo świadectw uzdrowień. Jak się wchodzi do krypty pod presbiterium. I wyobraźcie sobie, że najwięcej tych tabliczek z podziękowaniami to są świadectwa uzdrowień w rodzinach muzułmańskich. Ci muzułmanie w ukryciu przychodzą do Tereski i się modlą. Później są chrześcijanie rytu koptyjskiego, a w kolejności dopiero my jesteśmy katolicy. Tych katolików oczywiście jest tam niedużo, także te proporcje mniej więcej się przekładają na ilość świadectw. I dlaczego mówię wam o Teresce? Bo Tereska całe życie chciała być dla całego świata, a tutaj poszła do Karmelu, gdzie kraty klauzury jej wszystko zabrały, ale jednocześnie dały wszystko. Ograniczyły jej fizycznie możliwość bycia dla świata. Ale co ciekawe, kiedy po śmierci jej relikwie, czy może jej świętość, jej sposób życia stała się tak bardzo przystępna dla człowieka, to jej relikwie krążą po całym świecie. Nawet niektórzy astronauci zanieśli ją poza orbitę ziemską. Kiedy w Krakowie były Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku, tak z ciekawości poszedłem do kościoła świętego Marka, gdzie były relikwie Tereski. I o ile cały klasztor był, nie klasztor, tylko Kraków, rozśpiewany, rozbawiony entuzjazmem ludzi z całego świata, o tyle wchodziło się do kościoła świętego Marka, a tam cisza. I młodzi ludzie, którzy próbowali zaczerpnąć od Tereski tę pasję życia, tę wielkość świętości, ale tę prostotę, wręcz leżeli na tym relikwiarzu. W 2005 roku Janusz z Agnieszką modlili się w Czernej u Tereski. Tam były te relikwie. I prosili o zdrowie dla Agnieszki. Nic więcej. I popatrzcie, moi drodzy, Pan Bóg jest niezwykły w swoim działaniu. Uzdrowił Agnieszkę. W jaki sposób? Dając nowe życie pod jej serce. To nowe życie, które dorastało pod jej sercem, tak zmobilizowało organizm matki, że ona wróciła do zdrowia. Tak ten organizm, żeby utrzymać nowe życie, zaczął działać, że ona wróciła do normalnego zdrowia. Mało tego, urodziła później drugą córkę. A kiedy już Janusz nauczył się życia, dziewczynki podrosły, wtedy Agnieszka odeszła i teraz on samotnie wychowuje te dwie córki. Popatrzcie, nie tracili nadziei, nie narzekali, nie biadolili, nie kręcili się wokół siebie. Cały czas mieli nadzieję. Byli wdzięczni za to, co mieli. Otwarci na to, co będzie. I kochali się. Żyli dobrze tu i teraz. Niedaleko Nowego Sącza, a dokładnie w miejscowości Jamna, tam gdzie działał ojciec Jan Góra, dominikanin, jest sanktuarium Matki Nadziei. Dobrej nadziei. I co ciekawe, Maryja, która jest w tym wizerunku, to jedna z kobiet tej wioski, która również pod swoim sercem nosiła nowe życie. I wiedziała, że przy tej chorobie, jaką cierpiała, odejdzie z tego świata. I rzeczywiście tak się stało, ale przed śmiercią urodziła, dokonano cesarskiego cięcia i co znaleziono? Jej ciało było totalnie wyniszczone, ale chroniące nowe życie. I jest przedstawiona właśnie w tym wizerunku Maryi, ta kobieta. Jej heroizm jest przedstawiona ciekawie w zielonej szacie nadziei. Moi drodzy, życzę wam takiego serca pełnego nadziei. Takiego wdzięcznego przeżywania tego, co było. Takiego otwartego spojrzenia na to, co będzie. I takiego codziennego podejścia do sprawy jak Tereska. By kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko, ten dzień dzisiejszy jedynie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam jutro, w ostatni dzień, powiemy sobie o miłości, a w zakrystii mam jeszcze, jakby ktoś chciał zakupić najnowszy głos Karmelu.